Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, dzisiaj w studiu ze mną Maciek Stroiński, tłumacz, no, zawodowo filmoznawca, powiem to, i jak to sam pięknie ująłeś, okazjonalnie krytyk teatralny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się w związku z twoim nowym przekładem, Steven Price, tytuł książki Książę Lampeduzy. No i powiem jeszcze, że książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. No i jeśli tytuł brzmi Książę Lampeduzy, to nawet jeśli państwo tej książki nie widzieli, nie słyszeli, to pewnie się domyślają, że będziemy rozmawiać o, no właśnie, o lamparcie czy geparcie. O czym wolałbyś rozmawiać?
W jakim tytule?
No właśnie.
To oczywiście film zapisał się w historii jako Lampart i to już się nie zmieni. Taki też był polski przekład tytułu książki Lampeduzy.
Na początku, bo potem był drugi przekład.
Tak, jest drugi przekład Stanisława Kosprysiaka, Gepard. Bardziej bliski prawdzie jest Gepard, bo to jest chyba to. Chociaż tam jeszcze w ogóle w tym godle rodziny to jest chyba ocelot. Ja już nie wiem. Jakiś kot.
Czyli w to nie wchodzimy.
Ja mam alergię na koty niestety. W sensie nie osobistą, nie psychiczną, tylko taką fizyczną. I jakoś tak się nie znam na nich za bardzo. Ale chodzi o słynną włoską, bodajże najsłynniejszą powieść XX wieku. Legendarną, i też właśnie o legendzie tej książki jest ta książka, którą przetłumaczyłem. Czyli o Lamparcie albo Gepardzie. Po włosku to jest Il Gattopardo.
Il Gattopardo. Tak, no to mamy podstawę do naszej rozmowy i teraz powiedz, czy to dla ciebie jest, jeszcze trzymamy się tej słynnej powieści, jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku. To jest ważny tekst dla ciebie, czy wszedłeś w tego Stevena Price'a, bo po prostu była taka możliwość, żeby to przetłumaczyć, a ty lubisz tłumaczyć, bo ja to czuję, jak tłumaczysz, jak czytam to, co tłumaczysz.
Tak, bo w ogóle to może, nie wiem, czy to sobie zostawisz w nagraniu, czy nie, ale możemy powiedzieć słuchaczom, że to, że ja tu jestem w radiu, to jest też, tak jak w Krakowie, element przypadku. Wpadliśmy na siebie z panią redaktor na ulicy i okazało się, że właśnie czytałam książkę, którą przetłumaczyłem.
Tak, tak. I byłam w euforii, bo ta książka tak mnie jakoś nastawiła do świata, mimo że ona wcale nie jest wesołą książką.
Zresztą ona wyszła w dobrym momencie, bo ja długo czekałem. Ja ją oddałem w zeszłym roku, w czerwcu. Mhm. Wydawnictwo Czarne bardzo pieczołowicie pracuje nad książkami, więc czekaliśmy rok na wydanie. Mhm. Ja myślałem, że oni będą chcieli to wydać, kiedy wyjdzie serial. No. Lampart, ale chyba nie o to chodziło. Nie wiem dlaczego teraz, ale wyszła przed latem i to jest dobra książka na lato, bo ona ma taki klimat właśnie upału, Sycylii, tak jak zresztą Lampart. Pierwsza scena Lamparta jest właśnie, że są otwarte okna, bo już jest tak gorąco, że trzeba i tak wywiewać. Teraz tak, kiedy ja dostałem tą propozycję, Jezu, to było 2 lata temu, bo to tak czasami długo trwa proces. Najpierw zobaczyłem tytuł, który brzmiał Lampeduza.
Czyli nie tak jak twój tytuł.
Nie, to zaraz też o tym powiem, bo wymyśliłem polski. I wiesz, kiedy ja zobaczyłem tytuł Lampedusa, to pierwsze co pomyślałem, że będzie to non-fiction o imigrantach. Po prostu.
No, dobre skojarzenie. To jest pierwsze skojarzenie.
I czemu nie? No bo
dziś,
przecież no, Czarne, Lampedusa, coś typu Wyspa Uciekinierów, czy coś takiego. No. Ale wszedłem w tę książkę, no zobaczyłem, co to jest. Okazało się, że jest to beletryzowana biografia. A wiesz, ja ten gatunek bardzo lubię, bo jednym z moich ukochanych pisarzy jest Stefan Zweig, który jest autorem przepięknych, właśnie beletryzowanych biografii, czyli jakby opartych na faktach, ale troszeczkę na przykład pogrywających z bohaterami. Więc to sam gatunek jak najbardziej. To, że to wydawnictwo Czarne zaproponowało, też jak najbardziej. No i wiesz, no tak jak każdy miłośnik kanonu, jestem trochę snobem, więc jak słyszę, że mogę przełożyć coś, co dotyczy Lampeduzy Giuseppego, no to oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej. Także moja, wiesz, to relacja z książką Lampeduzy jest taka, jak większości ludzi, którzy znają nawet pobieżni kanon literatur XX wieku. To są te wielkie nazwiska typu Thomas Mann, typu Joyce, czy właśnie Lampedusa, które kojarzysz. Mm-hmm. I nam się oczywiście Lampedusa kojarzy z takim absolutnym centrum modernizmu. Czyli o tych książkach, które, tak jak Mann, opowiadają o schyłku pewnego świata. Mm-hmm. Tutaj mamy schyłek arystokracji sycylijskiej.
Taki celebrowany schyłek właściwie, to tak, jest no główny temat.
Bo to jest to jest moment opisany w Lamparcie pięknej epoki. Czyli zaraz wszystko padnie, ale jeszcze nie, jeszcze zaraz. Oni jeszcze nie wiedzą, a my już wiemy. Tak jak w Czardziejskiej Górze, tam akurat jest za trochę arystokracji, trochę nie, ale my wiemy, że zaraz to się skończy. Czyli to jest jakby przed okresem pierwszej wojny. No i po prostu ja lubię takie, to tak jak Czechow, wiesz, to jest też podobny moment, bo oni piszą o podobnych czasach. Czechow pisał w tych czasach, Tomasz Mann troszkę później, ale to jest cały czas piękna epoka, że już było za dobrze, już było za dużo pokoju i zaraz to wszystko się rozwali, ale jest w tym niepodważalne piękno, takie absolutnie nostalgiczne, to od razu to wiemy. My to bardziej kojarzymy oczywiście z dekadentami, bo u nas musi być poważnie. U nas to jest okres dużo mniej fajny. Piękna epoka to nie była taka piękna epoka w Polsce. Mm-hmm. Natomiast na zachodzie i na południu jak najbardziej.
A nie jest tak, że trochę gdzieś tam film miałeś zawsze przed sobą, bo no się zastanawiam, właściwie można to porównywać i film Viscontiego i książka Lampeduzy są jakby w kanonie równie ważne.
Oczywiście. Prawda? No tutaj to jest przypadek dzieł kongenialnych. To znaczy Lampedusa oczywiście nie dożył premiery Viscontiego. O tym też jest
tak,
powieść właśnie
oczywiście,
Price'a.
Oczywiście. Natomiast to jest ważny wątek.
Tu się tak wiesz złożyło, że Visconti zrobił troszeczkę film też o sobie, bo on był wiadomo, tylko nie z południowych arystokratów, tylko bardziej z tych mediolańskich książąt Viscontich. I też opowiedział o swoim świecie, więc tylko, że on się uparł. Jest o tym też w książce, że on się uparł, że to musi być w tych miejscach, na Sycylii. Kiedy kręcił w Wenecji, to było w Wenecji, no tylko, że Viscontiemu wszystko było wolno. Faktycznie Lampard funkcjonuje w dwóch przestrzeniach i jako film, i jako książka. Myślę, że film nawet bardziej. Mhm. Natomiast ta legenda jest na tyle żywa, że ona jeszcze może wykarmić kolejne rzeczy, typu właśnie Księcia Lampeduzy. A, no i prosta sprawa. Jak tylko zobaczyłem tytuł, trzeba było zaproponować polski. I dla mnie to było jasne, że to musi być coś takiego lekko, no musi być trochę o tym wątku arystokratycznym. Niemcy tak zrobili, że nazwali książkę Ostatni książę. Włosi nazwali to Casa Lampedusa, czyli Dom Lampeduzów. No i ja zaproponowałem książę Lampeduzy, bo tu masz i książkę w tym i bardzo pięknie wydawnictwo Czarne, albo autorka, albo autor, przepraszam.
Zaraz zobaczymy, to może być
to jest autorem okładki.
Agnieszka, już zaraz się... A Kinga Pietrek.
Kinga Pietrek przepięknie przeczytała moją intencję. To znaczy okładka jest z zewnątrz, z daleka wygląda jak po prostu bardzo piękna. Ja bym powiedział tylko, żeby autorka jak to usłyszy, żeby się nie obraziła. Bo dla mnie słowo kicz to nie jest złe słowo. Dla mnie kicz to jest najwyższy stopień piękna. Więc z daleka jest lekko nawet kiczowata. Jest przepiękna. Ale jak się podejdzie bliżej, tutaj widać, że to się już rozchodzi. Że to jest tylko namalowane. Że to jest jakaś prawie fototapeta. Że to się już rozłazi. Pięknie to przeczytała, więc bardzo mi się podoba. I ta książka taka jest, jak jest jej okładka. Akurat tutaj można oceniać po okładce. Jest trochę dekadencka. Jest troszeczkę czasami słodka, czasami jest melancholijna. Nie czeka nas jakieś wielkie szarpanie za wnętrzności. Jest przepiękna. No. Tak bym powiedział.
Tak, a ta okładka, jeszcze dopowiem, to jest taki fragment jakiegoś takiego polichromii iluzjonistycznej, która udaje, że stoją gdzieś kolumny, że zawieszono jakieś draperie. No, właśnie wszystko jest takie trochę z przymrużeniem oka. Rzeczywiście bardzo, bardzo jest piękna i tak się lekko niepoważnie kojarzy, tak jak powiedziałeś rzeczywiście. No tak.
Tak, tu jest taki nawias, to znaczy nie wiem, czy wydawnictwo chce, żebym to mówił, ale nie mówiło mi, że nie chce, żebym to mówił.
Dobra, to idziemy.
Autor, co odkryłem przypadkiem, jest też poczytnym autorem zupełnie innych rodzajów powieści. Odkryłem to przez copyright. No bo sobie, że są tacy czytelnicy, którzy czytają stronę redakcyjną, ja do nich należę. I właścicielem copyrightu nie jest człowiek, nie jest ten autor, tylko jakaś firma. I znalazłem, że ta sama firma odpowiada za copyrighty do książek innego autora. To jest ten sam. On jest autorem kryminałów bardzo poczytnym. Ma pseudonim Miro. Nie wiem, czy to jest John Miro, czy coś Miro. Nie, przepraszam, nie sprawdziłem imienia, ale jak rzuciłem znajomej, która lubi kryminał, mówię, tak, no to jest Miro. To ja go znam, on jest dobry i w ogóle. I ten autor w pewnym momencie pewnie stwierdził, że napiszę sobie książkę tak zwaną artystyczną.
Chyba jest profesorem w ogóle, wykładowcą. Nie, kanadyjski poeta i prozaik, ale też wykłada, czyli utrzymuje się ze spotkań ze studentami. Tak,
tak,
on jest z nauczaniem.
Tak, jest Kanadyjczykiem. Pierwszy Kanadyjczyk, którego tłumaczyłem. Ale żyje z sprzedaży kryminałów. I mógł sobie pozwolić teraz napisać nostalgiczną książkę o europejskiej arystokracji. No i też hołd dla ukochanego pisarza.
A to jest twój ukochany pisarz, czy raczej jeden z wielu tych z kanonu?
Lampedusa?
No.
Nie jest moim ukochanym pisarzem, ale ta epoka jest moją ukochaną epoką. Nie, moim ukochanym pisarzem jest Michał Witkowski, czyli zupełnie inne klimaty.
To może kiedyś napiszesz taką książkę o Michale Witkowskim.
Ja bym kiedyś chciał przetłumaczyć jaką książkę z tego kanonu właśnie LGBT-owego, no. Ale tutaj jak najbardziej nie są mi to klimaty wstrętne. Bynajmniej, bardzo je lubię.
No ale tłumaczyłeś przecież słynny tekst Oscara Wilda, więc...
Który? The Profundis, list z więzienia, no, dramaty.
Oczywiście. Nie, no to list z więzienia, naturalnie.
Czułem potrzebę zupełnie, powiedziałbym, organiczną.
Tak.
Powrotu do...
Zresztą świetnie to przetłumaczyłeś, bo tam te różne bardzo. Między nimi takie właśnie, to znaczy jak White zwraca się do tego młodego chłopaka, który go tak urządził, się bał taty. To no, fantastycznie ci tą relację udało się. Widzisz, czytałam to naprawdę ze 3 lata temu, ale do dziś pamiętam, co się tam działo na kartach tych listów właśnie.
No to wiesz, bo w wypadku Stevena Price'a, o którym cię rozmawiamy, to jest w pewnym sensie tylko zamówienie zawodowe, ale ja też nie przyjmuję zamówień, które są mi obojętne, bo to nie ma sensu, no chyba, żebym nie miał wyjścia. Mm-hmm. Gdyby to był non-fic o imigrantach na Lampedusę, to pewnie bym się nie zgodził, bo miałbym po prostu lepsze pomysły, a jako, że była to literatura, to się zgodziłem. Natomiast co do Oscara Wilda, wiesz, no to tam tylko powiem nawiosowo, skoro rozmawiamy też trochę o mnie,
no,
nie tylko o tej książce.
Tak, oczywiście.
To chodzi o to, że mój pomysł, i on był nie do końca uświadomiony, ale realny, był taki, żeby wrócić do absolutnych podstaw języka w sumie LGBT, do absolutnych korzeni, czyli do Oscara Wilda. To od niego się zaczyna nowoczesna świadomość tego, czym społecznie, kulturowo może być homoseksualizm. To znaczy od niego, tego słynnego procesu i tak dalej. Więc wymyślenie tego po polsku od nowa, nie w młodopolskim języku, bo dla mnie to był punkt zero, że od tego trzeba było zacząć.
A był przekład wcześniej?
Były. Tylko, że wiesz co, był przekład, który jest często cytowany Róży Centnerz-Ferowej, ale on jest niekompletny, to znaczy nie sam przekład, tylko podstawa, na której ona pracowała. Ponieważ ten list wydano pierwotnie tak, żeby nie było wiadomo, że to jest list miłosny w ogóle do mężczyzny. Było wiadomo, że jest to list z więzienia słynnego pisarza, ale że to jest wyznanie i takiego miłości i żalu, to zostało zatarte. Więc to jest bardzo niekompletny przekład. I wiesz, i teraz jak chodzi o takie rzeczy, które ja lubię w pracy, to też lubię iść dalej w języku LGBT, żeby to szło. Więc na przykład, kiedy tłumaczyłem Oscara Wilda dramaty, a tu zrobię nawias taki krakowski, mogę to już ogłosić, w grudniu tego roku zaczynają próby do mojego przekładu Pełnej Powagi w Teatrze Stół.
Wspaniale.
Już można kupować bilety na czerwiec, a już się kończą, jakby co. Więc już moja siostra kupiła nawet. Także w czerwcu już będzie premiera.
Fantastyczne, ale to Krzysztof Jasiński potrafi mnie zaskoczyć, muszę powiedzieć.
Będzie reżyserował Krzysztof Pluskota? Mam nadzieję, że nie mylę imienia.
Nie, bo obaj mają na imię Krzysztof i jest no niejako spadkobiercą artystycznym, można powiedzieć.
Więc on reżyseruje, a dowiedziałem się o tym, a to, że tak to się
stało. To jest komedia w ogóle?
Tak.
Bo Krzysztof Pluskota ma dobrą rękę właśnie do śmiesznych tekstów.
Pełna Powaga ma pod tytuł Komedia dla ludzi bez poczucia humoru.
O, widziałabym mnóstwo osób z Krakowa na widowni.
Ja nie wiem, na ile to jest przypadek, na ile nie, ale kiedyś jechałem pociągiem do Warszawy i spotkałem Wiktora Logę z Karczewskiego. Znaczy wpadł, on siadł koło mnie po prostu, zaczęliśmy gadać i mówi, wiesz, bo będziemy grali Oscara Wilda, a w czyim przekładzie? No i możliwe, że to tą drogą się stało, że po prostu dostali mój. Znaczy też mieli do porównania. A propos mojego wątku.
Świetnie, bardzo się cieszę. Zobaczysz, jak to będzie, jak ktoś coś napisze na ten temat, jak to jest przyjemnie.
Wiesz co, jestem bardzo ciekawy, bo do tej pory były dwie inscenizacje tego tekstu. Jedna w Sopocie, bardzo kampowa i
W Teatrze Wybrzeże, tak?
Tak, Kuba Kowalski zrobił. Bardzo kampową, dla niego ten przekład powstał. Bardzo kampową i bardzo odważną i taką, jak to się mówi po polsku, unapologetic, czyli nieprzepraszającą za to, czym jest. Potem Teatr Telewizji zrobił bardziej klasyczne wystawienie, no ale z Danutą Stęką i z Dorotą Segdą i z Piotrem Cyrwusem i tak dalej, i tak dalej. I z Piotrem Trojanem. No wspaniałe to było. Także tak, tekst Oscara Wilda, całe szczęście żyje. A ty, słuchaj, to było u ciebie.
No.
Przecież myśmy mieli audycję o De Profundis. Pamiętasz? Myśmy mieli audycję, ja byłem u ciebie.
A to nie było o czymś innym?
To było o De Profundis. I uwaga, ja u ciebie na antenie ogłosiłem, że chcę przetłumaczyć wszystkie dramaty Oscara Wilda.
No dobrze.
5 lat temu.
Wiem, i to było w takim małym studiu.
Tak. To było u ciebie, wtedy powiedziałem. Dobrze. No i to się stało, także widzisz, no teraz możemy to podsumować. Doszło do tego, co było powiedziane.
Doszło do tego, a ty jesteś jednak gdzie indziej, bo się wziąłeś za Księcia Lampeduzy i tę książkę państwu bardzo ja rekomenduję dzisiaj na wakacje, bo to jest coś, co też jakoś tak fajnie gospodaruje tym cieniem, który bez wątpienia jest, myślę, że częścią naszej kondycji coraz bardziej.
Poza tym ja bym polecał tę książkę tym, którzy chcą mieć tak zwane problemy pierwszego świata, zamiast realnych, to znaczy, bo mamy wiele realnych problemów, jak o tym wiemy, natomiast to jest takie piękne, jak się, chociaż nie wiem, czy w sumie umieranie człowieka, czy to jest problem pierwszego świata. Trochę przegiąłem, jednak nie.
Ale zamożnego człowieka, znaczy nie tak zamożnego, ale no niosącego na barkach taki właśnie piękny ciężar.
Piękny ciężar, to wiesz, też ciężar tego, że nazwisko razem z nim umrze i te wszystkie tytuły, a wiadomo, że w jego sferach to było bardzo ważne, żeby to szło dalej, a nie miało jak pójść. Mhm. Jego spadkobierca Gio.
Adoptowany syn.
Adoptowany, on nie przejął tych wszystkich tytułów, bo wiadomo, że na księciu Lampeduzy Giuseppem się kończy. Ale tak, ale wiesz, no jest to, to jest taka jedna z tych książek, które mają legendę pośmiertną. Znaczy to, co teraz na przykład znamy w wydaniu Stoner, którego też tłumaczyłem, czyli pośmiertna sława książki i nagle pisarza, dotyczy dokładnie Lampeduzy. On w momencie swojej śmierci nie był w ogóle znany, poza wąskim kręgiem towarzyskim. Jego książka została odrzucona przez tam dwóch wydawców, to jest też słynna sprawa, którzy teraz oczywiście żałują, bo by się wzbogacili, tak jak na pewno wszyscy żałują, którzy odrzucili Harry'ego Pottera.
No ba.
Będziemy się jeszcze bardziej. I tak ze Stonerem tak samo. I to jest piękne, że wiesz, z jednej strony jest to książka o umieraniu, no ale to jest też książka jednak o literackiej nieśmiertelności. Jakkolwiek niby to banalnie brzmi, ale to, no, to jest prawda, że pokazując proces umierania i w książce Lampedusa to zawarł i Price pisząc o nim, no unieśmiertelniają tych ludzi. To jest piękne.
No, właściwie już sporo powiedzieliśmy, że książka opowiada o tych takich ostatnich miesiącach i właściwie o tej decyzji, żeby to napisać, bo przecież Lampedusa nie był pisarzem, tylko jego brat, jak się okazuje, był pisarzem. Nie pamiętasz? Jeden z jego braci, Lucio chyba. Też
a, to, a to co w książce masz?
Tak, a.
Jezus. Aha, że ja zakładałem, przepraszam, bo nie wiedziałem, na ile to jest prawda, nie, to jest fikcja.
A, czy to, a wiesz, ja się nabrałam.
Tego, ja nie wiem tego, wiesz, możliwe, że to jest prawda. Jest brat, oczywiście, jak najbardziej. To, jeżeli to jest prawda, to, to tak, to był pisarzem. No, wiesz, bo,
czy myślisz, że do tego stopnia Stephen Price wymyślał?
Nie, myślę, że nie. Aż tak, nie. Myślę, że to jest jak u Twajga, że mógł ewentualnie sobie pograć z dialogami i stworzeniem sytuacji, ale fakty ogólne są znane. Oczywiście, tak jak mówisz, Lampedusa nie był pisarzem, ale on był molem książkowym, dlatego jest nazywany w tej książce potworem. Po włosku to jest Il Mostro, że on pożerał książki i był takim, no, no wiecie państwo, no, dobrze sytuowany arystokrata, który ma czas czytać, ale też w pewnym momencie poczuł, mam wrażenie, lekką jałowość tego typu egzystencji. To znaczy, skoro ani jego pałac, ani jego tytuł nie pozostanie po nim.
Tak, pałac bardzo zbombardowany, zresztą wielokrotnie motyw tej straty wraca, prawda? Jak się, jak właściwie ciągle myślami gdzieś jest w tym zniszczonym bezpowrotnie pałacu, no bo rodzina nie ma pieniędzy, żeby to odrestaurować.
Zresztą, kiedy tłumaczyłem książkę, oglądałem to wszystko na Google Street View.
No.
I faktycznie jest to jednocześnie piękne i przerażające, bo to też mi pomogło pewne fakty topograficzne dobrze ustalić. A jedna rzecz, taka ciekawostka zupełnie, na Sycylii, w Palermo, przynajmniej na Google Street View, króluje moje auto, czyli Panda, Fiat Panda, ponieważ jest tak mały i jest włoski, jest tani, więc wszyscy to mają tam. Tak tylko sobie zauważyłem, jak to tłumaczyłem. Natomiast w pewnym momencie, wiesz, Lampedusa stwierdził, że jednak warto byłoby coś zrobić i udało mu się. To znaczy nie tylko unieśmiertelnił swoją klasę społeczną i swoje nazwisko, bo to też... Powody, myślę, narcystyczne nie są złym niczym. Teraz się wszystkich oskarża o ten narcyzm, ale no powód taki trochę ambicjonalny, czemu nie? Też my to mamy, kiedy czytamy tę literaturę, że to jest ambitne i my to doceniamy. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Nie wszystko musi być demokratyczne, moim zdaniem. To jest trochę jak u Gombrowicza, że w kwestii smaku może być trochę arystokratyzmu. I tutaj Lampedusa świetnie się wywiązał z tego zadania. Natomiast co do Stephena Price'a, jak ja bym widział jego wersję Lampeduzy. Wiesz co, ona stara się nie przedobrzyć, bo łatwo byłoby, on to zresztą robi, że nawiązuje strukturą książki do samego Lamparta.
To zdecydowanie.
Ale nie idzie w zbytnią stylizację, to znaczy no to są takie pewne smaczki, typu dialogi nie są wydzielone, że tak sobie to płynie, ale nie, on unikł, łatwo pomyśleć, no Amerykanin, Kanadyjczyk pisze o arystokracji europejskiej, pewnie to będzie pretensjonalne albo jakieś takie powierzchowne.
Nie, kurczę, w ogóle tego nie czujemy, że on nie jest z tego świata, prawda?
Nie, zupełnie... To trochę tak jak, wiesz, teraz tak jak mi powiedziałaś, zanim się spotkaliśmy, że jest taki sezon powrotów pewnych rzeczy, no, takich trochę dotyczących basenu Morza Śródziemnego typu Odyseja.
Dzisiaj nie rozmawiamy o Odysei, to znaczy możemy trochę sobie porozmawiać.
Ale to tylko jako było zagajenie.
Zdecydowanie, nie, no tak, to jest jakiś potężny hit, wszyscy o tym gadają, wszyscy się na tym
znają. Ale wiesz co, ja też trochę się przyczyniłem, tylko że ja przetłumaczyłem powieść starożytnym Rzymie, Augusta, no, tego autora, autor ten Stonera, więc też. I to też jest basen Morza Śródziemnego, więc coś w tym jest, że powracamy do starych rzeczy. No. Słuchaj, ja to mam na przykład na poziomie kina. To, co teraz w kinach jest grane latem, czyli stare filmy. To ja już mam ten etap, już taki...
Byłam na Zmierzchu Bogów, szczerze mówiąc.
Kiedy?
Kilka dni temu.
Było?
Jezus, no, pod Baranami.
I co?
Mocna rzecz.
No to sama rozumiesz. No. Wiesz co, mi się już baza, chodzi o nowe filmy, nowe książki. Jest już, musi być coś bardzo, żeby mi to weszło. Znaczy najczęściej dostaję po prostu do tłumaczenia. No. Lubię stare rzeczy. No. Więc i to jest na tej fali jedzie i Price.
Dobra, ale polecam ci film o Michaelu Jacksonie młodym, zrobiony przez jego rodzinę. W roli głównej siostrzeniec bądź bratanek prawdziwego Michaela Jacksona. No, naprawdę, 2 godziny czystej radości spoglądania na chłopaka, który jest tak nieprawdopodobnie utalentowany i w gruncie rzeczy tak nieszczęśliwy.
Okej, okay, dobrze. No,
znajdziesz to.
Dobrze.
Też jest cały czas.
Jak najbardziej.
Na lato idealne. Zapędzamy się w różne cudowne dygresje, ale no, ta książka wywołuje mnóstwo skojarzeń. Chciałam cię poprosić, żebyś tylko na użytek naszej rozmowy, tak myślę sobie, że słuchają nas ludzie, którzy, no dobra, ale czego się dowiem z tej książki, czego bym nie wiedział o samym Lampeduzie. To jest ostatnie 1,5 roku mniej więcej jego życia, tak plus minus. I ta decyzja, żeby, tak jak powiedziałeś, trochę unieśmiertelnić to, co odchodzi, i on ma tego pełną świadomość. Trochę takich okoliczności też rodzinnych, biograficznych.
Tak.
Na ile ta żona jest prawdziwa?
Żona jest prawdziwa.
Jest prawdziwa żona.
Żona jest prawdziwa, Lisi, z tego co pamiętam. Łotyszka?
Tak.
Nie Estonka, Łotyszka.
No.
To jest najbardziej psychoterapeutka. Jedna z pierwszych zresztą psychoterapeutek. Na pewno we Włoszech. To właśnie to mi się kojarzy, tak jak te postaci typu Lu Salome, takie międzynarodowe. Mm-hmm. Trochę Łotyszka, trochę Włoszka, psychoterapeutka, więc przez Wiedeń się na pewno przemazała i tak dalej. Tak, to jest wszystko prawda. Natomiast tutaj książka zaczyna się od, czyli nie powiedziałbym, że od końca, tylko od początku końca. Kiedy Giuseppe Lampedusa dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. I ja przez większość tej książki, znaczy ja wiedziałem, czym to było w realu, ale to jest tak jakoś nakreślone, że my nie wiemy. Wiemy, że dotyczy płuc i jest śmiertelne. Mm-hmm. Więc on dużo też pali.
Ciągle
w tamtych
pali.
Czasach.
Tak, tak.
To jest zresztą najprostsza metoda w kinie, żeby pokazać dzisiaj stare czasy, że ludzie już tu palą. Mm. Wszędzie. I już. No. Na przykład tutaj by mogli palić studio. No. I zaczyna się od tego, że on musi się zmierzyć z bliską perspektywą własnej śmierci. I to trochę jest trochę tak jak u Kubricka, że ostatnie dzieło, on to ukończył, ostatnią decyzję odmowną dostał tydzień przed śmiercią. Wyobraź sobie, co to jest, że facet jest śmiertelnie chory, dostaje info, twoja książka jest w zasadzie, nie interesuje nas, nie skorzystamy. I umiera. Ale myślę, że jednak miał poczucie głębi, tak jak mój autor Stonera, że to jednak jest coś więcej i to przeżyje i przebije wszystko. Więc to jest jeden z tych dowodów. Ja się bardzo cieszę, że dostaję takie książki akurat nie Lamparta, bo nie znam polskiego, ale o Lamparcie, że dostaję takie narracje o czymś, co już prawie niby umarło, ale tak naprawdę się wszystko odradza po śmierci. I z czego się dowiemy o Lampedusie? Dowiemy się wielu faktów z jego biografii, o jego historii wojennej, o jego matce. Mm-hmm. Dowiemy się wiele o jego żonie, o jego spadkobiercy. Także to jest też biograficzna powieść, czyli mm-hmm. faktycznie dużo się państwo możecie dowiedzieć. I też zawsze jest to pytanie, na ile książę Salina z Lamparta, przepięknie zagrany przez Berta Lancastera. I to jest taka jedna z... To mi się już nie wyrwie. To znaczy, proszę państwa, Bert Lancaster był dużo piękniejszy niż Giuseppe Lampedusa, który był wybitnym pisarzem, ale nie był wybitnym modelem. Więc, ale no, faktycznie Bert Lancaster był wybitny tutaj w tej roli. I nie tylko w relacji swojego wyglądu. Też nie chcę zdradzać wielu rzeczy.
Dobra.
Natomiast na ile książę Lampeduzy jest odwzorowany w Księciu Saliny?
A, no.
No więc nie do końca, to no. Nie jest to. To znaczy Lampedusa nie napisał książki o sobie, pisząc Lamparta,
no.
Tylko napisał książkę o swoim...
O swojej klasie.
Dziadu, Boże święty.
Dziadu nie.
To sobie wytniemy. O swoim dziadku, o swoim jakimś stryju, czy któryś przodek.
i kimś, kogo znał, tak, kogo tak, widział, z kim realnym, obcował. Tak,
to jest realny jego przodek z czasów Garibaldiego. Lampard nie jest aż tak bardzo autobiograficzny. Price, pisząc księcia Lampeduzy, chciał zrobić dla Lampeduzy to. Mhm. Lampedusa myślę, że to jednak był zbyt skromny, żeby napisać po prostu o sobie. Pisał o tym schyłku z jednej strony pewnego świata, ale też zjednoczeniu Włoch o tym momencie, więc bardzo ciekawym momencie w historii.
I ten ostatni rozdział, który właśnie się zastanawiałam, na jakiej zasadzie on został właściwie wylosowany przez Stevena Price'a do tego, żeby tę historię domknąć. Bo tam właściwie ta kropka nad i mogłaby być zupełnie gdzie indziej. Tutaj już mówimy o...
To już nie będę spoilował, ale jest to taki rozdział współczesny. Nie wiem, czy on się dzieje w 2013, czy którymś.
Kilka lat temu można
tak,
powiedzieć.
Tak, i dotyczy właśnie spadkobiercy Lampeduzy. No tam wychodzą pewne rzeczy, bo okazało się, że po latach wypłynął list, znalazł się w książce, o którym ten spadkobierca nie wiedział. Mhm. I znalazł go naprawdę spadkobierca, czyli Gio Lanza. Już nie żyje. On zmarł jakoś rok przed premierą polską tej książki. Więc to jest kolejny jakby... To jest trochę tak jak u Balzaka, że nie, przepraszam, u Flauberta było, że moje serce coś już cmentarz staje, więc powoli tam cały czas zmarli królują w tej literaturze, ale też nic dziwnego, bo to jest ten typ literatury, że ona cały czas opiewa to, co już było i to, co się już nigdy nie wróci. Zresztą jeden z nielicznych pisarzy, muszę się przyznać, żyjących, których ja tłumaczyłem. Ja miałem takie szczęście raczej do zmarłych i nawet nie wiedziałem, jakie to jest szczęście. Mm-hmm. Ponieważ zmarły pisarz ci nie odrzuci okładki na przykład, albo się nie będzie, jeden mi tłumaczył, Amerykanin, co znaczy jego tytuł jego książki, bo sobie przetłumaczył w Google zwrotnie z polskiego i myślał, że ja nie rozumiem. Także żywi autorzy to jest przekleństwo.
No wiadomo, to każdy kurator też pracujący w muzeum, to samo ci powie, że artysta żyjący jest najgorszym z możliwych.
Tak, więc
pacjentów.
Z jednej strony oczywiście jest wiele faktów dotyczących samego Lampeduzy, więc dla fanów tego pisarza jak najbardziej. Natomiast inna rzecz, no to jeżeli ktoś nawet nic nie wie o tym, to myślę, że po lekturze tej książki będzie chciał przeczytać Lamparta, albo przynajmniej obejrzeć film, na pewno. Więc tutaj to się cieszę, że jeżeli to miałoby przywrócić jakieś zainteresowanie, chociaż ono nigdy nie słabnie, myślę, co do Lamparta. No i wszyscy ci, którzy lubią południowe klimaty, jakieś takie rozleniwione, upalne popołudnia, żeby je zobaczyć troszeczkę w nieapokaliptycznym sensie, bo my cały czas teraz przeżywamy falę upałów jako koniec świata, a tutaj jest to pokazane jako taka część, no właśnie, takiej ociężałości bytu.
No tak, na którą możemy sobie pozwolić w ciągu dnia, bo wieczorem już jest dużo lepiej. A co powiesz na serial na jednej z platform? Czy
wiesz, to unikasz? Nie widziałem go.
Ale specjalnie nie widziałeś? Czy?
Potem mi ktoś powiedział, że mu się nie podobało po prostu, więc nie oglądałem tego. W ogóle to jest, wiesz, cała ta dyskusja a propos uwspółcześnień. I nie chodzi mi o kwestie polityczne, czy to zagrała ta, czy inna osoba, tylko pewne rzeczy zostały jakoś ikoniczne. Tak jak nie wiem, czy ktoś byłby w stanie na nowo zrobić śmierć w Wenecji, tak jak Visconti, czy właśnie Lamparta. Więc, a to teraz widziałaś?
Widziałam.
No i co?
No, to jest jeden z tych filmów, o których się zapomina zaraz po tym, jak się kończy oglądać.
No to właśnie. No, sobie chyba tego nie zrobię.
Chociaż jest tam jedna ładna scena. Myślę, że nie ma jej ani w powieści tej, którą przetłumaczyłeś, na 100% nie ma, ani w książce, kiedy, a może jest, to zaraz mnie skorygujesz, kiedy przyjeżdża do księcia Saliny przedstawiciel parlamentu włoskiego, tego nowego państwa.
Nie ma.
No dobra, mówię głośno, może akurat ci się ten detal po prostu przypomni, przez detal wejdziemy i proponuję mu stanowisko senatora. Jest okropnie gorąco, wszyscy przy stole siedzą po prostu pozapinani po szyję, no, po prostu siedzimy, jemy obiad, więc musimy być eleganccy. Ten facet z północy Włoch nie jest w stanie wytrzymać swojego ciepłego ubrania, zaczyna się wiercić i książę Salina mówi, proszę pana, nasi goście mają ten przywilej, że mogą zdjąć marynarkę, bo my to rozumiemy. Chyba tego nie
trochę
ma.
Trochę zapodane, no bo jak rozumiem, to jest serial na platformie, czyli powieść, federacja musi być trochę spulchniona.
No zdecydowanie, także dużo chodzą po ogrodzie, tam patrzą na kwiaty, ale no tak było też. Przemieszczają się właśnie przez ten kraj upale.
Wiesz, ja też bym chciał powiedzieć, poza tym, że powieść Lampeduzy i też Price'a opiewa schyłek tej arystokracji, to ona też pokazuje pewną jednak już nieuchronność tego, to znaczy ich życie było trochę jałowe. Po prostu. Że to, co ten człowiek z siebie, Lampeduza, wydusił wielką powieść, no to super. Ale gdyby nie zderzył się z faktem śmierci, bliskiej, to pewnie by dalej żył takim pięknym, ale bezproduktywnym życiem. Więc troszeczkę, ja nie mówię, że historia miała rację, żeby ich wszystkich wykosić, ale też nie wykosiła, ale trochę to jest dwuznaczne, to jest ambiwalentne, że niby tęsknimy, ale nie do końca, bo tamten styl życia, jak o tym dobrze wiemy, ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. To znaczy był oparty też na ludzkiej krzywdzie troszkę, kolonialnej na przykład. Nie że ja chcę wchodzić w te wątki głęboko, ale o tym wiemy.
Nie, no ale tego się już nie da czytać bez tej świadomości, bez tej wiedzy.
Że to lenistwo jednak jest oparte na tym, że ktoś musiał się zachorować.
Tak, no.
Niestety, no.
A samo tłumaczenie, powiedz, na co zwróciłam uwagę, że tak pięknie odmieniasz te wszystkie właśnie włoskie imiona kończące się na Gio.
Tak, Gio.
Gio.
Tak. Wiesz co, to jest dla mnie istotne, ponieważ jeżeli mój zawód poza elementem, czy nie mój zawód, czy mam element merkantylny, to jest chyba głupie. No nie ma, przecież to nie jest najbardziej opłacalny zawód świata. Ma jednak pewien element misyjny. Mm-hmm. To znaczy, kiedy autor przekładu, a zwłaszcza z angielskiego, tłumaczy, to musi pokazać, że język polski żyje i nie może być tylko kalką angielskiego, więc my teraz na przykład coraz bardziej idziemy w stronę angielszczyzny i na przykład nie odmieniamy imion. A ja chciałem pokazać, że nawet jeżeli to brzmi trochę dziwnie nawet, że ja odmieniam Gio, co mi nam się kojarzy zakład i Gio Armaniego.
Poszedł na lody z Giem.
Ale tak, to jest, więc to, wiesz co,
to jest po polsku, to tak, jest
bardzo po polsku. To jest bardzo po polsku i taka jest też moja rola, to znaczy, żeby te rzeczy były bardzo po polsku. Bardzo unikam anglicyzmów i w ogóle... No tak, staram się być taki uber polski, mówiąc po polsku.
A szczerze mówiąc, mimo wszystko mnie jednak zaskoczyło, ponieważ to nie jest taka powszechna praktyka, nawet wśród tłumaczy takich właśnie, którzy są bardzo, bardzo szanowani, dużo tłumaczą.
No przecież to też jest swoboda. No faktycznie to mi się podoba, że język nie jest tak bardzo skodyfikowany, masz pewną swobodę.
No.
Wiesz co, ja sobie tutaj na to pozwoliłem, dlatego że jest to po pierwsze literatura piękna, więc ona nie tylko, że wymaga pięknego języka, ale pozwala na pewną gimnastykę.
Mm-hmm.
Że nawet jeżeli coś ci brzmi, powiedzmy, nienaturalnie, ale uzasadnisz, to może być. Można to też przegiąć w inną stronę, że można na przykład zrobić bardzo wulgarnie.
Mm-hmm.
I to też nie uchodzi ogólnie, ale myślę, że bardziej standardowe językowo są non-fiction właśnie, tam myślę, żeby nie odmieniano. Bo wiesz, to jest niby pierdółka, to jest szczegół, że tam odmieniam imiona typu Giuseppego, tak dalej, że strasznie się o to staram. No ale to jest właśnie to, żeby język polski był. żeby nie był tylko jakimś echem, no bo trochę tak zmierzamy, że ta globalizacja nie tylko jest towarowa i handlowa, ale też językowa. I jak kocham angielszczyznę, to moim zadaniem jest ją karczować w języku polskim trochę w tej mojej pracy, no bo ja ją zastępuję językiem polskim. Jakby trochę, ja mam trochę czasami takie wrażenie, że tłumaczenie to jest, zwłaszcza z angielskiego, to jest po prostu alergiczna reakcja na język angielski. Że po prostu, okej, ty mi dajesz ten, mówiąc po polsku, content, a ja muszę to zrobić w moim narzeczu. Wiesz, to też jest rodzaj szacunku dla rzemiosła, tylko dla tworzywa.
Mm-hmm.
No bo moim tworzywem, jeżeli przekład jest sztuką, moim tworzywem jest język, więc no to jest to, żeby on żył, żeby on był piękny, żeby on... No bo jeżeli będzie tak, że my pójdziemy w stronę bardzo istotnego zangielszczenia polskiego, to nie tylko przekłady nie będą potrzebne, ale będą w ogóle takie... No my już będziemy mówić po angielsku. Mm. Tego bym nie chciał. Znaczy inaczej, ja bardzo lubię angielski, tak jak podkreślam, ale osobno. To jest może zawracanie Wisły kijem, bo sam używam wielu anglicyzmów, ale nawet w literaturze, ale to zupełnie innej. W tej staram się ich unikać. Jeżeli ktoś na przykład znajdzie, to niech mi napisze, że coś jest bardzo współczesne i anachroniczne. To jest, wiesz, jeszcze jedna rzecz, bo czasami słyszę o tym, że to, co ja robię, na przykład tłumacząc naprawdę stare rzeczy, a zaraz dojdziemy do tego, nad czym obecnie pracuję.
Tak.
Dostaję takie informacje, że ja coś uwspółcześniam. Ja tego tak nie widzę. To znaczy, moim zadaniem jest powiedzenie czegoś tak, jak ja mówię.
Mhm.
Czyli no, jestem człowiekiem w średnim wieku, mieszkam w Polsce, więc mam jakieś podstawy do tego, żeby myśleć, że znam normę. To znaczy, że tak się mówi...
Jesteś nauczycielem akademickim z Krakowa.
No, ale jestem z wsi i mówię prawdziwym językiem polskim, a nie kurde akademickim z Krakowa.
No.
Ja mówię tak, jak się naprawdę się mówi.
No, rozumiem.
Ale o co chodzi, że ja nie uspółcześniam. To znaczy, staram się, żeby to były dialogi, no bo ja nie mogę, kiedy nawet dialog się dzieje w latach 30., oni nie mogą mówić językiem polskim z lat 30. No to byłoby nienormalne. Powieść jest współczesna, więc tutaj się nie zgadzam z zarzutem uspółcześnienia. Bardziej, ja bym powiedział, gdybym starał się zanachronizować, to byłaby stylizacja, to byłaby archaizacja.
No nie, błagam.
Tego byśmy nie robili. No. Czasami można, no kiedy na przykład tłumaczyłem tą powieść o starożytnym Rzymie, no. To tak lekko, żeby tak dodać takiej przyprawy, że to jednak nie jest współczesne, ale tylko tyle. Silnik językowy musi być dzisiejszy, bo stare silniki już nie działają. Z jakiegoś powodu się tak nie pisze.
No, po prostu czujemy, że to jest fałszywe w jakiś sposób, że to jest obce, prawda?
Tak,
i natychmiast to dekodujemy. To żadnej wiedzy do tego nie potrzeba, tylko taką elementarną intuicję.
Że to jest stylizacja, no. Że to jest tak zwana literatura. A ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby literatura to był żywy język. Jakkolwiek może być stylizowany, może być piękny, ale ten mechanizm musi być żywy. Tak jak my dzisiaj mówimy, żeby on działał na emocje chociażby.
No. Maćku, nad czym teraz pracujesz?
Obecnie pracuję nad Szekspirem.
To chyba jest dobra reakcja.
Pracuję, kończę przekład pierwszego dramatu Szekspira, Tytusa Andronikusa.
Czyli po prostu najgorsze rzeczy, obcinanie wszystkiego, morderstwa, hektolitry krwi.
Tak. Tak, dlatego ten dramat, bo wszyscy, którzy...
Na nasze czasy.
No właśnie. Tak, bo to jest w ogóle dramat, jeżeli mogę zdradzić cokolwiek z koncepcji reżyserskiej. Tekst będzie miał prapremierę w Toruniu w kwietniu, przepraszam, w październiku. I koncepcja reżysera jest taka, no bo od tego zaczyna się historia, że ludzie wracają z wojny, Tytus wraca z wojny. No jest, to jest troszeczkę o świecie po wojnie. Taka trochę miła wizja, żeby się już te wojny jednak może trochę skończyły. Wracamy po wojnie i co? I co się z tym wielkim imperium dzieje? Owszem, jest to jeden z, no jest to najokrutniejszy tekst. Pierwszy Szekspira. Dlatego też on był bardzo długo wzgardzony. Dopiero w latach 50. Peter Brook go wystawił, czy 50. czy 60. To nawet było w Warszawie pokazane. Tekst jakoś tak wrócił do popularności. Wszyscy, którym opowiadałem, że to tłumaczy, pytali, a to Barańczak nie tłumaczył? Nawet ludzie, którzy nic nie wiedzą na temat teatru, literatury. Wszyscy tego Barańczaka kojarzą. Nie dziwię się, wybitny tłumacz. On tego nie zrobił, no bo to nie było na pierwszej.
On tego nie zrobił?
Nie zrobił. I też mogę powiedzieć tutaj, o może, wiesz, to twoje studio jest szczęśliwe dla mnie, bo ja pamiętam wtedy, jak sobie zapowiadałem, że przetłumaczę całego Oscara Wilda i powiedziałem takie zdanie, że mam nadzieję, że nie zapeszam. I jak się okazało, nie zapeszyłem. Tytusa Andronikusa, Szekspira, tylko nie wiem, czy w moim przykładzie, wystawi w Teatrze Powszechnym w przyszłym sezonie również Oliver Frilich. No wróci do Warszawy.
Nieprawdopodobne. Co
i
mówisz?
Bardzo możliwe,
nie wierzę, że to usłyszałam.
Znaczy możliwe, że wystawi w moim, nie wiem. No.
Nie, no powinien mu to ktoś podpowiedzieć.
Ale ja mu już to podpowiadam, bo ja już wysłałem do Teatru Powszechnego info, że to robię, oni czekają na to. Ja mam jeszcze, no, tydzień jeszcze i skończę. I wyślę im to, także kto wie, może Filicz to wystawi. W Teatrze w Toruniu wystawi to Marcin Liber.
Całkiem nieźle. Marcin się nie powstrzyma na pewno przed niczym i nie przerazi go nawet twoje tłumaczenie. Domyślam się, że idziesz w taki turbo realizm tam w tych takich...
Wiesz co, no, trzymam się bardzo
ściśle tekstu. No
trzymam
tak,
się
tak.
Bardzo ściśle miary wierszowej. Ściślej niż Barańczak, żeby była jasność. Ściślej niż Antoni Libera. U mnie średniówka jest zawsze po piątej sylabie. Nigdy się nie zmienia. Owszem, wiesz co, to było aż dla mnie takie trochę przerażające. To jest ciekawe, jak się tłumaczy jakiegokolwiek pisarza. Tutaj może dobrze, że mi to dali, bo jakoś tak strasznie się nie bałem. Znaczy najpierw oczywiście dostałem amoku, że w ogóle Szekspir już więcej nie ma, ale potem wiesz, to jest kolejny job. I nawet jeżeli to jest Szekspir. I teraz było coś tak, że w pewnym momencie o tym Tytusie, który jest starym człowiekiem, rozmawiają dwie młodsze osoby. I robią to bardzo nieparlamentarnie i bardzo niemiło. I reżyser jak zobaczył ten czwarty akt, to mówi, no... Znaczy nie powiedział, przesadziłeś, tylko naprawdę są to przykre zdania. Bo to jest przykre i na poziomie oczywiście i flaków i wszystkiego, ale no ten... No nie powiem, bo to jest jednak Antena Polskiego Radia, ale czego on nie robi w tańcu, ten pisarz tam, ale no jednak... A ja też z jakichś powodów osobistych trochę wiem, na czym polega w dzisiejszych czasach starość i zapominanie i pewne sprawy, jak to wygląda. I wiesz, powiem ci, że były takie sceny, które były dla mnie wręcz przerażające. Jak Szekspir, jak z życia wziął na przykład obraz demencji. Jak to wygląda? Dokładnie tak to wygląda. Więc muszę powiedzieć, tłumaczyłem różnych pisarzy, Szekspir jest pisarzem żywym. Po prostu jest poruszający i to nie jest muzealne, to nie jest grzebanie, że zróbmy go, bo tak. On jest naprawdę, to działa i jestem pełen ciekawości, jak oni to wystawią. Także, no tak, chciałem powiedzieć to zdanie. To jest trochę tak jak w Rodzeństwie Lupy, w pewnym momencie Małgorzata Hajewska jako postać wstaje i wygłasza toast. na jesieni będę grała Szekspira. No więc na jesieni będą grali mojego Szekspira.
Ale to brzmi... To po tym już musimy skończyć, bo nie będziemy mieć lepszego końca, bo po prostu już nie ma nic, no tak jak powiedziałeś.
Reszta jest milczenie po prostu.
Nie, to akurat ten cytat nam tutaj nie pasuje, ale tak będzie. Bardzo ci dziękuję, Maciej Stroiński. Dzisiaj w roli tłumacza, a do teatru trochę chodzisz, powiedz, już niby kończymy, ale jeszcze cię zapytam, coś widziałeś, powiedz, w tym roku, w tym sezonie fajnego, bo ja właściwie bardzo nie, ciągle chodzę, a tak dochodzę do wniosku, że jakiś taki słaby sezon.
Wiesz co, jak chodzę, to wpadam na ciebie, bo zazwyczaj nas sadzają koło siebie w rzędzie dla dziennikarzy. No. Wiesz co, byłem na Florentynie.
Florentyna, ale to...
Byłem na Florentynie. Czekaj, no myśmy widzieli oczywiście scenę z życia małżeńskiego i nam się obojgu nie podobało.
Nie.
Jest piękne zdjęcie z premiery, widziałaś to?
Nie.
Kiedy wszyscy wstają, a my siedzimy dokładnie w lewym, po prawej. Że w rzędzie, przepraszam, pierwszym po prawej.
No.
I my nie stoimy.
No właśnie nie jestem z siebie dumna, ale nie. Ale na tej scenie na przykład spektakl Michała Borczucha o polskiej sztuce krytycznej.
Właśnie. Tak. To by się podobało, a mnie się nie podobało. Ale wiesz, to inaczej. Mhm. Chadzam. Mhm. Wiesz co, coś zostało z tej miłości do teatru. Zresztą teraz jak byłem, wiesz, na próbach w Toruniu, to od razu ja lubię aktorów, lubię ten świat i też czuję się w nim jakoś u siebie. Natomiast chodzę dużo mniej, no bo kiedyś to byłem nałogowym widzem, a teraz chodzę na siebie. Jak mi grałem przed mojego Amadeusza na Kazimierzu, to pójdę, uświetnię. Mhm. Natomiast chadzam do teatru. Mam nadzieję, że tego tytułu Andronikusa za rok na przykład zagrałem na Szekspirowskim.
No.
Zobaczymy.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Maciej Stroiński i książka, którą wydało wydawnictwo Czarne, Steven Price, Książę Lampeduzy, to jest fabularyzowana opowieść o tym, jak powstawał Lampard, czy Gepard, powinnam powiedzieć jednak Gepard.
Tak, i to.
Dzięki.
Bardzo dziękuję.